Dobrze, słuchajcie, pierwszy fragment, z którego dzisiaj będziemy mówili i głosili, to jest, znajdziecie w liście do Tymoteusza w drugim rozdziale, w drugim wersecie, w drugim rozdziale, w 15 wersecie. Także tam możecie swoje Biblię otworzyć. Drugi Tymoteusza 2,15. Tam jest taki ciekawy werset, bo nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, ale tak naprawdę dużo zamieszania mamy w kościołach. To zamieszanie bardzo często wynika z tego, że niewłaściwie interpretujemy Boże Słowo. Niewłaściwie kroimy Boże Słowo. I ten fragment w drugim liście Pawła do Tymoteusza, w drugim rozdziale, zachęca, to jest tak, Paweł zachęca Tymoteusza do pewnej rzeczy, bardzo ważnej rzeczy. I mówi tak. Staraj się usilnie o to, abyś mógł stanąć przed Bogiem jako wypróbowany i nienaganny pracownik, który wykłada należycie słowo prawdy. I to jest ciekawe stwierdzenie, bo patrzyłem w kilku tłumaczeniach. I tak, u nas jest, który wykłada należycie słowo prawdy, w Biblii angielskiej jest, który właściwie dzieli słowo prawdy. W Biblii greckiej jest, że właściwie rozbiera słowo Boże. Nie? To jest ciekawe. A dosłownie, tam jest takie greckie słowo, które mówi o prosto krojący słowo Boże. Bądź mężem, nienagannym pracownikiem, który prosto kroi słowo prawdy. Jak to kroi? To co wziął nóż i pociął? Właściwie je interpretuje i naucza. I to jest bardzo ważne, dlatego że już w pierwszych wiekach Kościoła były dwie szkoły. Była szkoła antiocheńska i aleksandryjska. Szkoły biblijne, można powiedzieć, takie najbardziej znane jeszcze za czasów cesarzy rzymskich, najbardziej dwie znane szkoły chrześcijańskie. I wiecie co? Problem jest ze szkołą aleksandryjską. Bo szkoła antiocheńska to byli uczniowie Pawła. Paweł naprawdę nauczył ich, jak należy interpretować Słowo Boże, jak prosto kroić Słowo Boże. Ale szkoła aleksandryjska, która niestety zaczęła mieć coraz większy wpływ na kościoły rozsiane po całym cesarstwie rzymskim, wiecie co wprowadziła? Coś, co na początku wydawało się niegroźne, ale z czasem stało się bardzo groźne. Bardzo złe. Słyszeliście o interpretacji alegorycznej? W Aleksandrii, w szkole biblijnej w Aleksandrii wprowadzono interpretację Biblii alegoryczną. To znaczy, czytasz jakiś fragment Biblii, rozumiesz go tak, jak jest napisany, ale każdy tekst Biblii ma jeszcze jakieś znaczenie ukryte, głębsze. Gdzieś tam pod spodem tych słów, które czytasz i rozumiesz logicznie, jest ukryte jakieś jeszcze przesłanie, które ty duchowo musisz odkryć. Brzmi bardzo fajnie, nie? Duchowo brzmi. Tylko wiecie, co się stało? Jeśli wprowadzisz interpretację alegoryczną, to wszystko jesteś w stanie, wszystkie swoje filozofie, koncepcje jesteś w stanie udowodnić na podstawie Pisma Świętego. Nie wierzycie? Słuchajcie, kiedyś trafiłem do takiej sekty munowcy. Kto z was słyszał? Kościół Zjednoczenia w Duchu Świętym. Oni taką nazwę mają bardzo chrześcijańską, ale są munowcy, naśladowcy pana Muna, który jest Mesjaszem, żyje w Korei, założył doskonałą rodzinę. Nie wiem, słyszeliście coś o mnie? Tak, ten gościu, który bije rekordy Guinnessa, bo udziela tysiące ślubów na stadionach, tak, łączył mężczyznę z kobietą, raz mi się zdarzyło mężczyznę z mężczyzną połączyć, no ale nieważne, tak, on jest Mesjaszem, on jest nieomylny, więc trzeba wszystko, trzeba go słuchać. I wiecie co? Munowcy też posługują się Biblią. Byłem na wykładach u nich i wiecie co? Używali Biblii. I to z księgi Genezis. Wzięli opowieść o Adamie i Ewie. Tylko, że co zrobili? Zrobili sobie interpretację alegoryczną. Wpisali w tekst Biblii coś, czego tam nie ma. Na przykład, że grzech Ewy polegał na tym, że założyła ze szatanem. Zakaziła się złem. I to zło później przekazała Adamowi, zależała jego. Czyli cały czas chodzi o grzech seksualny. Fajnie, nie? I wiecie co, i czytali nam fragmenty z Biblii, które popierają tą tezę, tak? Według nich. Bo sobie co? Zastosowali interpretację alegoryczną. I w ten sposób tak naprawdę jesteś w stanie wszystko udowodnić. Myślicie, że reinkarnacja na podstawie Biblii bym nie znalazł jakichś werset, które bym naciągnął i by było? Dałoby radę. Bardzo niebezpieczne to jest. Ale najgorsze to jest to, że ja bardzo często słyszę ludzi w kościołach, i to ewangelicznych, którzy stosują ten sam lek. Żeby udowodnić jakieś swoje przekonania, jakieś swoje prawdy, które oni odkryli albo doświadczyli, to naciągają Pismo Święte, żeby mówiło dokładnie tak samo. Stosując oczywiście, no co? Tak, alegoria, nie? No to ten tekst, no przecież widzicie, że ten tekst mówi, ale ten tekst jeszcze mówi o tym i o tamtym i o tamtym. Więc to są bardzo niebezpieczne teksty. Bo jeżeli ta twoja alegoria, jeżeli to, co ty wynajdujesz w tym tekście, nie zgadza się z resztą Pisma Świętego, to staje się zwodzicielem, a nie wykładowcą, który prosto kroi Słowo Boże. O co chodzi w prostym krojeniu Słowa Bożego? Wiecie, o czym nauczać prosto, tak jak jest napisane. Ale problem jest w tym, że my zazwyczaj nie kroimy całego Słowa Bożego. Pismo Święte mówi, że całe Pismo jest natchnione. Słyszycie? Całe Pismo. A ja słyszałem takich nauczycieli, którzy mówili, no wiecie co, na przykład Starego Testamentu to nie trzeba, bo do nas jest tylko nowy. Tego fragmentu mężczyźni nie będą stosować, bo to naucza kobieta. Słyszeliście takie tłumaczenie? Ja słyszałem. Bzdura totalna. To akurat był fragment, bardzo ciekawy fragment, bo to było z przypowieści Salomona. Czyli Salomon zebrał pewne przypowieści, tak? Umieścił je w Bożym Słowie. Myślicie, po co je tam umieścił? Tak sobie? Nie, umieścił je, żebyśmy czytali i przyjmowali Boże myśli, tak? I w przypowieści Salomona, w 30 rozdziale, jak z głowy teraz mówię, jest taki werset, który mówi, że królom o Lemuelu. I to matka Lemuela nauczyła innego króla, tak? I to nie był Salomon, tylko jakiś król Lemuel. Tylko Samuel musiał znać. Salomon, właśnie. Salomon musiał to znać, bo jego przypowieści zamieścił wśród swoich. I napisał tam takie słowa. To są słowa króla Lemuela, które nauczyła go matka. I wiecie, że dla wielu wierzących to, co później się pojawia, te słowa, które sam najmądrzejszy człowiek na ziemi zamieścił, jako mądre, oni twierdzą, że to nie jest do zastosowania dla mężczyzn, bo to kobieta nauczyła króla. I odrzucają, a jakie tam są wersety? Lemuelu, pamiętaj, królom nie wypada pić wina. Jak myślicie, czemu im nie pasuje ten werset, tak? No proste, tak? Ha, jak to nie? No przecież co, nie mogę sobie wypić? Królom Lemuelu nie wypada pić wina. Dlaczego? Bo jeśli pijesz wino, to zaczynasz źle rozsądzać. Bo coś się dzieje w twoim umyśle, że już nie myślisz właściwie. Niewłaściwie zaczynasz wykładać też słowo i kroić je. Królom nie wypada, żeby dobrze rozsądzali, żeby dobrze wykładali słowo prawdy, nie wypada pić wina. Przyjmiesz to do serca? Ja wolę to przyjąć, słuchajcie. Wolę to przyjąć do serca, niż naciągać, a nie, to kobieta, nie. Przecież mężczyźni nie mogą być nauczani przez kobiety. Gdzieś ty to znalazł? Jest werset w Koryntian, który mówi, kobiety w zborze niechaj milczą. Okej. Okay. Ale są fragmenty, gdzie kobiety też nauczają. I mówią, i prorokują. W naszym kościele kobiety nie nauczają mężczyzn, ale mają dużo mądrych rzeczy do powiedzenia i ja będę to słuchał. Drugi list do Tymoteusza mówi, o prostym krojeniu słowa prawdy. Słuchajcie, jak ważne jest, byśmy prosili Ducha Świętego, by prowadził nas w czytaniu Słowa Bożego i to całego Słowa Bożego. Całe Słowo Boże ma coś dzisiaj Tobie do przekazania. Całe. Tylko właściwie je krój, właściwie je interpretuj. Właściwie stosuj to w swoim życiu. Łukasza, 10 rozdział od 1 wersetu przeczytamy. Teraz, trochę się musimy cofnąć w Biblii. Łukasza, 10 rozdział od 1 wersetu wam przeczytam. A potem wyznaczył Pan, czyli Jezus, innych 72 i rozesłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam zamierzał się udać. I powiedział im: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, aby wysłał robotników na żniwo swoje. Idźcie. Oto posyłam was jako jagnięta między wilki. Nie noście z sobą sakiewki, ani torby, ani sandałów i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie. A gdy do jakiegoś domu wejdziecie, najpierw mówcie: pokój domowi temu. A jeśli tam będzie syn pokoju, spocznie na nim pokój wasz, a jeśli nie, wróci do was. W domu tym pozostańcie, jedząc i pijąc to, co u nich jest. Godzien bowiem robotnik zapłaty swojej. Nie przenosi się z domu do domu. A jeśli do jakiegoś miasta wejdziecie i przyjmą was, spożywajcie to, co wam podadzą. I uzdrawiajcie w nim chorych i mówcie do nich: przybliżyło się do was Królestwo Boże. Jeśli zaś do któregoś miasta wejdziecie, a nie przyjmą was, wyjdźcie na ulicę i mówcie: nawet prok z miasta waszego, który przylgnął do nóg naszych, strząsamy na was. Lecz wiedzcie, iż przybliżyło się Królestwo Boże. Powiadam wam, iż w dniu owym lżej będzie Sodomie niż owemu miastu. Biada tobie, Chorazynie, biada tobie, Betsajdo, bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy się te cuda, które się u was stały, dawno by w worze i popiele siedząc pokutowały. To też lżej będzie Tyronowi i Sydonowi na sądzie, aniżeli wam. A ty, Kafarnaum, czy aż do nieba wywyższone będziesz? Nie, aż do piekła stąpisz. A kto was słucha, nie słucha. Kto wami gardzi, mną gardzi. A kto mną gardzi, gardzi tym, który mnie posłał. No właśnie. Słuchajcie, o co chodzi? Co ja bym chciał dzisiaj, żebyśmy tak pokrótce chociaż z tego fragmentu wyciągnęli, właściwie krojąc ten fragment. Słuchajcie, czasami opierając się na jednym fragmencie, my lekceważymy inne fragmenty. I ten fragment na przykład zachęca, zobaczcie, jeżeli idą ludzie na ewangelizację, jadą na pole misyjne, to mają się nie troszczyć o to, co będą jedli i pili i tak dalej, tak? Tylko wiecie co? To nie jest pełny obraz. Bo mamy inny przykład, gdzie Jezus wysyła 12 uczniów i mówi im tak: a teraz weźcie ze sobą jedzenie, broń, wszystko, co jest potrzebne do podróży. To teraz który z tych przykładów jest do zastosowania? No, czy mam jednak, jadąc na misję, mieć jakieś zaopatrzenie? Czy nie mam? Bo Bóg mnie zaopatrzy. Tak? Co Jezus uczy? Jezus uczy nas posłuszeństwa. Jeśli Jezus mówi: nie bierzcie żadnego zaopatrzenia, bo ja wam zaopatrzę i jedźcie, to co mam robić?
Nie brać.
Nie brać, jadź. Ale jeśli Bóg mówi: jedziesz w to miejsce i mam dla ciebie teraz zaopatrzenie, spakuj je i zabierz ze sobą, to mam tak jechać i zrobić, czy nie? Tak. Widzicie, o co chodzi? Chodzi o posłuszeństwo. To, co Bóg mówi do ciebie osobiście przez Ducha Świętego, to, do czego cię przekonuje, bądź temu posłuszny. To nie są ogólne zasady, że zawsze tak musi być, bo jeśli tak zawsze by było, to Jezus później by nie wysyłał 12 uczniów w inny sposób. Tylko On posyła i On mówi, w jaki sposób masz tam trafić. Bo chce mieć z tobą relację i chce do ciebie właśnie mówić. Czy słyszysz to? Dlaczego ludzie mogą nie przyjąć uczniów Jezusa? Słuchajcie. Jak się zastanawiałem nad tym, bo Jezus mówi, że niektórzy mogą was nie przyjąć, tak? Dlaczego ludzie nie przyjmują nas, gdy głosimy Ewangelię? Słuchajcie. Albo inaczej. Dlaczego ja nie przyjmowałem Ewangelii, jak byłem niewierzący jeszcze? Dlaczego? Najczęściej. Bo mamy swoje koncepcje, swoje opinie, jakby zbawione. Bo my wiemy lepiej, bo my jesteśmy obrażeni na Boga, bo Bóg mi coś zabrał. Są mamy tysiące wymówek. Ale ciekawe jest to, że uczniowie tutaj, gdy byli wysłani, mieli wstrząsnąć proch na tych ludzi. Oni by zostali posłani do Żydów, słuchajcie, tak? Żydzi dobrze wiedzieli, co znaczy, ktoś wstrząsa na nich proch. To było coś ze Starego Testamentu i każdy kojarzył, że jest to w pewien sposób przekleństwo, które spadnie na jego głowę. Słuchajcie, jak jest z Ewangelią? Oni głosili coś innego, słuchajcie. Oni głosili, oni byli posłani. Oni, Jezus, można powiedzieć, trenował ich do tego, co ma ich spotkać później w epoce Kościoła. To było trening. Bo wysłał ich i kazał im mówić, przybliżyło się Królestwo. Czy my dzisiaj mamy też głosić, słuchajcie, przybliżyło się Królestwo Boże? Taką Ewangelię głosili apostołowie później w epoce Kościoła? No nie, też nie tak. Muszę mieć mądrość i wiedzieć, z czym Bóg mnie posyła, a z czym dzisiaj Bóg nas posyła. Słuchajcie, Bóg ciebie, mnie, z sobą pojednał. Jak? Przez Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus dokonał całego dzieła na krzyżu Golgoty. Kto wierzy w Niego, ma życie wieczne. To jest przesłanie, z którym my dzisiaj wychodzimy do ludzi. Jaka jest reakcja ludzi? Tak jak mamy tu opisane. Słuchajcie, czasami traktują nas, oni się czują jak wilki, my jak owce. Czasami traktują nas z buta, że się tak wyrażę. Ale to nie ma nas powstrzymywać przed tym, by głosić. Bo zawsze, zawsze jest ktoś, kto usłyszy, przyjmie i stanie się dzieckiem Bożym. Naszą odpowiedzialnością jest głosić. Duch Święty przekonuje ludzi o sądzie, o grzechu i o sprawiedliwości. To nie jest twoje zadanie. Ja nikogo nie jestem w stanie przekonać. Słuchajcie, kiedyś w Legnicy przez 3 lata jednego Świadka Jehowy, co tydzień w McDonaldzie próbowałem przekonać do Jezusa i nie udało mi się, słuchajcie. Jakie ja miałem argumenty? Co tydzień miałem listę przygotowanych argumentów. Ale to były moje pomysły. Bo tym, który przekonuje o grzechu, o sprawiedliwości, o sądzie, jest Duch Święty. Ty masz głosić jak najprościej Ewangelię, a Duch Święty potrafi to użyć, by dotrzeć do serca. W odpowiednim czasie, by dotrzeć do serca tej osoby. To, co się może kiedyś skiełkuje w jego sercu, do dzisiaj raczej widzę, że gdzieś tam jego zdjęcia widzę, to chyba dalej nienarodzone na nowo, ale swoje usłyszał. Boże słowo tam zapadło. Zobaczymy, co będzie dalej. To, co ważne jest dla nas w tym fragmencie, jak i w wielu innych. Wiecie, co jest jeszcze ważne? To Jezus ma wszelką moc i ją udziela. Czasami myślę, że wierzący uwierzyli w takie kłamstwo, że to oni mają moc. To ja mam moc do uzdrawiania, to ja mam moc do uwalniania, to ja mam moc. Ty nie masz żadnej mocy, przepraszam cię. Nawet jak Jezus rozsyła tych 72 uczniów, to jest powiedziane, Jezus dał im moc. I oni szli, uzdrawiali, uwalniali z demonów i oni się bardzo cieszyli z tego, że to robią. Ale gdybyśmy przeczytali dalej, Jezus mówi, nie radujcie się z tego, iż duchy wam są podległe. Radujcie się raczej z tego, że imiona wasze w niebie są zapisane. To jest coś, co jest najważniejsze dla nas. Być zbawionym. Jeśli jesteś zbawiony, to Bóg będzie w pewnym czasie, w pewnym momencie twojego życia dawał ci moc do różnych zadań, które On ma dla ciebie. Przecież Bóg nigdy nie chce, żebyś robił coś, do czego cię nie uzdolni. Jeśli Bóg chce, żebyś był pastorem, to da ci dary, które będą wspierały to powołanie, tak? Jeśli Bóg chce, żebyś był diakonem, sługą w kościele, to da ci też dary, które są do tego potrzebne. I co? Chęci wykonania. Słuchajcie, jak Izraelici budowali świątynię, to naprawdę dużo skomplikowanych rzeczy się było, jeśli chodzi o wykonanie świątyni. Ale ciekawe jest powiedziane, że Bóg pewnym osobom w narodzie izraelskim dał specjalny dar, żeby wykonali coś tam, na przykład świecznik, wykonali, nie wiem, właściwe ozdoby, tak? Bóg ich uzdolnił. I dzisiaj też, jeśli Bóg daje nam jakieś zadanie do wykonania, to pierwsze, co robi odpowiednie osoby w Kościele, które On chce, daje im moc do wykonania tego zadania. Daje im dary, pragnienie i wykonanie. I to jest piękne w ciele Chrystusa. Potrzebujemy siebie nawzajem, bo ja nie mam wszystkich darów i nikt z Was nie ma wszystkich darów. Potrzebujemy siebie uzupełniać w darach. To jest ciało Chrystusa. To jest o co chodzi w Kościele. Więc Jezus ma tą moc i tu możecie odkryć, słuchajcie, w Ewangelii Mateusza w 28 rozdziale, 18-20 werset i w Ewangelii Marka 16-20, gdzie między innymi są takie słowa. Jezus mówi tak: dana mi jest wszelka moc. Komu jest dana moc? Kościołowi? Tak? Nie. Jezus mówi: mi jest dana wszelka moc. Idźcie na cały świat, głoście Ewangelię, czyńcie uczniami, a ja, czyli ten, który ma moc, jestem z wami aż do skończenia świata. Tak? Taką mamy obietnicę. Jeśli Bóg cię gdzieś pośle, to da ci odpowiednią moc do odpowiedniego zadania. Bóg jest tym, który jest dawcą darów. Bóg jest tym, który daje moc odpowiednią do zadania. Bóg nie daje nam mocy, żebyśmy się tym szczycili, byśmy się chwalili przed innymi, ale Bóg chce, abyśmy składali świadectwo tej o Jego mocy działającej w nas, ludziach, słuchajcie. Kolejna rzecz, o której chciałem dzisiaj wspomnieć i to, co znowu mamy kolejne takie złe definicje w swoich głowach. Gdy nie wykładamy, nie kroimy tego Słowa Bożego w prosty sposób, tylko mamy swoje koncepcje. Kto z Was mówił: to krzyż Pański w moim życiu? I z czym to było związane najczęściej? Co się mieściło w tych słowach? Oj, dzisiaj krzyż Pański noszę. Co? Coś mnie boli, tak? Jakaś tragedia się wydarzyła. Nie wiem, ktoś mi znowu dokuczył. I my myślimy, że to, jak w Biblii się pojawia, Jezus mówi do swoich uczniów: weźcie mój krzyż na siebie, tak? Bez wzięcia swojego krzyża nie będziesz mógł być moim uczniem. To nie mówi o tym, że coś cię w krzyżu boli, tak? To nie mówi o tym, że kolejne kłopoty na ciebie spadły. Nie nazywaj swoim krzyżem coś, co jest zwykłym ciężarem. Ból, zmartwienia, ascetyzm czy grzech. To nie jest krzyż, o którym Boże Słowo mówi. To nie jest ten krzyż. Ból, który ci doskwiera, to nie jest krzyż Pański. Zmartwienia, które masz, Boże Słowo zająca ma zostawiać u stóp Jezusa, a nie nosić jako swój krzyż, tak? Ascetyzm, no są tacy, w średniowieczu byli naprawdę gwiazdorzy, którzy potrafili robić różne cielesne kary na sobie i mówić, że to jest niesienie krzyża. To nie jest niesienie krzyża, to nie ma nic wspólnego z biblijnym niesieniem krzyża. Niektórzy mówią, że grzech, którym sobie nie mogą poradzić, że to jest taki krzyż, który oni noszą przez życie. Nie, to też nie jest krzyż. Grzech masz wyznać Bogu i Bóg cię oczyści. I to jest wszystko, co masz z grzechem zrobić. Krzyż, o którym mówi apostoł Paweł w wielu miejscach. Paweł mówi tak, że szczyci się krzyżem. Jak można się szczycić krzyżem? Krzyż jest miejscem śmierci. Ja tak sobie czasami mówię, jakby dzisiaj była Biblia pisana, jakby ten werset wyglądał, tak? Weź krzesło swoje elektryczne na siebie, tak? Bo tak naprawdę w czasach 2000 lat temu, jak ktoś mówił, że weź swój krzyż, to oznaczał umrzyj. To oznacza śmierć dla siebie. Kiedy ja potrzebuję tego krzyża? Gdy Bóg mi coś mówi, a mi się to nie podoba, to co wtedy muszę zrobić? Weź krzyż swój. Umrzyj za siebie, tak? Umieram dla siebie, aby to Boża wola się działa, bo wiem, że ona jest o wiele lepsza dla mnie. Weź krzyż swój, znaczy umrzyj za siebie. Zastosuj to, co Bóg do ciebie przemówił dzisiaj. To jest z jednej strony bardzo proste, a z drugiej strony bardzo skomplikowane, bo jednak nasze ego, nasza dusza ma niesamowitą moc, by unikać krzyża. Po prostu nasza stara grzeszna natura specjalizuje się, aby uniknąć tego krzyża jak się tylko da. Ale w Biblii też mamy wskazówkę do tego. Wiecie, kiedy nie będę unikał krzyża, czyli umierał dla siebie? Przez miłosierdzie Boże składajcie swoje ciała jako miłą ofiarę Bożą. Coś, o czym wierzący zapominają, to chcą składać swoje życie, nie przyjmując Bożego miłosierdzia. A tam wyraźnie jest powiedziane, przez miłosierdzie Boże. Jeśli ja sobie uświadamiam, jak dużo Bóg mi darował, jak dużo Bóg mi przebaczył, jak za każdym razem okazuje mi swoje miłosierdzie, to o wiele łatwiej jest mi umrzeć dla siebie, by żyć dla Niego. Zobaczcie, jak Boże Słowo jest precyzyjne. Jeśli nie będziesz miał właściwej motywacji do służenia Bogu, nie będziesz używał krzyża. Będziesz go omijał z dala. Jeśli motywacją do Twojego służenia będzie strach przed Bogiem, to będziesz unikał krzyża. Dla siebie. Bo krzyż dla siebie to ja przyjmuję tylko wtedy, gdy jestem całkowicie, totalnie kochany przez Boga. Jak wiem, jak On mnie kocha, to jestem w stanie robić rzeczy, których moja stara grzeszna natura nigdy by nie zrobiła. Wtedy jestem w stanie składać swoje życie za innych. Bo Bóg mnie kocha. Bo Jego miłosierdzie jest nieograniczone. Ktoś mi mikrofon zamyka. I wtedy szczycić się krzyżem, to znaczy żyć zmartwychwstałym życiem. Bo słuchajcie, coś, co jest po krzyżu, po śmierci mnie, to jest zmartwychwstałe życie. Jezus zmartwychwstał. Po krzyżu. Najpierw został przybity do krzyża, ale zmartwychwstał. I ty, gdy umierasz dla siebie, żyjesz zmartwychwstałym życiem. To Jezus w tobie żyje. Już nie ty, ale Chrystus we mnie. Jedni chrześcijanie szczycą się dzisiaj darami, które dostawią Boga. Inni swoim legalizmem, swoimi zasadami i prawami, które mocno się trzymamy. Inni oddzieleniem przez samą sprawiedliwość. Tylko my jesteśmy święci. Ci w innych kościołach to już nie do końca tacy święci jak my. Inni są tym, że są elitą wybrańców. Tylko w naszym kościele jest zbawienie. Jesteście w najlepszej grupie. Jesteście we właściwym kościele. Ciekawe. Bo Paweł jak pisał, mówi, że szczyci się krzyżem. Krzyżem Jezusa Chrystusa. Jasi już. A ty czym się szczycisz? W swoim życiu. Chciałbym zawsze pamiętać o tym, że największym cudem, który dokonał się w moim życiu, wiecie co jest? To, że narodziłem się na nowo i mam życie wieczne. O tym pamiętaj. To jest największy cud, jaki możesz doświadczyć w swoim życiu. Nowe narodzenie. Nie ma większego cudu dla ciebie. Życie wieczne jest największym darem, który Bóg ci daje. Dar! Nie zasłużyłeś na to, ale Bóg ci daje ten dar. Przyjmiesz go? To doświadczysz cudu, przemiany. Wewnętrznej przemiany. Nawet jeśli osoba, którą jesteś albo widzisz, uczyniła najgorsze grzechy, jakie możesz sobie wyobrazić, te grzechy są okryte przez krzyż Jezusa. Jego ofiara jest wystarczająca. I tu sobie pomyślałem, słuchajcie, kto z was czytał książkę Corrie Ten Boom, Bezpieczna kryjówka. To jest dosyć znana książka, dosyć znana pisarka, Bezpieczna kryjówka. To jest kobieta, która ukrywała, jej rodzina ukrywała Żydów w czasie II wojny światowej. Zostali niestety złapani, a wywiezieni do obozu koncentracyjnego. I ona w obozie koncentracyjnym widziała pewnego niemieckiego strażnika, zesłana, który katował jej siostrę, która też była wierząca. Na jej oczach została skatowana na śmierć. I wiecie co? Skończyła się wojna. Ona jedyna przeżyła ze swojej rodziny. 10 lat po wojnie, gdzieś tak około, myślę, pojechała na ewangelizację do Niemiec. Głosząc słowo, setki ludzi, którzy przyszło, nawracało się. Ale gdy ona mówiła o przebaczeniu, na wprost niej pojawił się i zbliżał się do niej, jakbyście kto? Strażnik z obozu. Ona mówiła przed chwilą o przebaczeniu, o nieograniczonym przebaczeniu Bożym. Bóg od razu testuje jej serce, bo podchodzi jej największy wróg. Człowiek, którego przez lata, nie wiedząc nawet o tym, w swoim sercu nadal nienawidziła. On idzie w jej stronę, bo przyjął Jezusa, słuchajcie. Narodził się na nowo, idzie w jej stronę, żeby jej podziękować. A ona nie może ręką ruszyć, żeby go uścisnąć mu dłoń. Ale w międzyczasie modli się, Boże, nie mogę, Boże, nie dam rady. Bóg wypełnił ją duchem, dała radę. Uwolniła to, co było w jej, głęboko ukryte w jej sercu. Tak działa Bóg. Bóg zna nasze serca lepiej niż my sami. My czasami myślimy, że z czymś już rozprawiliśmy się, ale Bóg jest specjalistą od wyciągania tego na światło i żeby ci pokazać, słuchaj, to jeszcze nie rozprawiłeś się z tym, bo to ja muszę się z tym rozprawić, a nie ty. Strażnik obozu koncentracyjnego będzie naszym bratem na wieki w niebie. Wiecie o tym? Bo nieograniczone jest Boże miłosierdzie. Jego miłość sięga bardzo głęboko. Tam, gdzie nawet nasze myśli nie docierają. Osoby, które prawie jesteśmy pewni, że nie ma szans, żeby się nawróciły. Ale Bóg ma plan. Bóg kocha tego grzesznika, tego niegodziwca, tak samo jak ciebie i mnie. Myślisz, że Bóg nie jest w stanie ci przebaczyć jakichś grzechów? Czemu go ograniczasz? Nie ma takiego grzechu, którego Bóg by ci nie przebaczył. Nie wierzysz? Sprawdź w Piśmie Świętym. Pismo Święte mówi, że Jezus umarł za każdy grzech. Jedyny grzech, którego Bóg nie przebacza, to jest nieprzyjęcie Jezusa jako swojego Zbawiciela. To jest jedyny grzech, jaki ja znalazłem. Jedyny grzech. Ludzie, którzy przez całe swoje życie mówią, nie chcę Jezusa. Nie wierzę w Niego. Nie wierzę, że On za mnie umarł. Nie chcę Go w swoim życiu. To tylko ci ludzie na własną prośbę tak naprawdę idą na wieczne potępienie, bo Bóg wszystkich grzech im wybaczył. Inne grzechy. Wiesz o tym? Zakończę w ten sposób. Ostatnie myśli. Naprawdę obiecuję, że to ostatnie. Duma, pycha w twoim życiu zabija wdzięczne serce. Czasami, słuchajcie, czasami Bóg daje nam wizję, czasami Bóg daje nam objawienia, czasami Bóg użyje nas, by stało się nadnaturalne cuda. Może tak się stać. Ale wiecie, co zauważyłem? Niektórzy ludzie na przykład dostają dar, chociażby języków. I bardzo często, niestety, to, co Bóg nam daje, albo w jaki sposób nas używa, staje się naszym powodem do pychy i dumy. Słuchajcie, to jest naturalne. Ja nie mówię tego, żeby kogoś z was potępić, bo ja mam tą samą tendencję. Słuchajcie, Paweł miał tą samą tendencję. Pamiętacie, co opisał o tym, jak opisał swoją wizję trzeciego nieba? To co następnie musiał dostać? O! Cierń w ciało. Po co ten cierń w ciało Bóg mu? Bóg szatanowi pozwolił wbić cierń w jego ciało. Po co? Żebyś Paweł pisze, żeby się z mnogości swoich objawień nie wynosił. Żeby nie wpadł w pychę. Bardzo często w kościołach mamy do czynienia z pychą, bo ludzie, którym Bóg cudownie uwolnił od czegoś, nagle stają się liderami i nauczycielami słowa, nie znając w ogóle tego słowa. Słuchajcie, ja słyszę o takich ludziach w Polsce, jeśli o taki zamęt, bo on był gangsterem i się nawrócił. No to chwała Bogu, że się nawrócił. No nie cieszycie się? Ja bym się cieszył, tak? No chwała Bogu. Tylko, że ludzie od razu takiej osobie dają niesamowity autorytet nauczyciela. I to, co on mówi, jest ważniejsze niemalże niż Boże Słowo. To nie tędy droga. To nie on się uwolnił. Tylko Bóg go uwolnił. Jeśli Bóg go powoła na nauczyciela, to Bóg go najpierw musi posadzić w ławce, żeby był uczniem. To jest coś, co ja pamiętam w szkole biblijnej. Nam pastor Steven zawsze przypominał. Jaki my błąd robimy? Wyobraźcie sobie, nawraca się jakiś znany polski muzyk. I co ludzie w kościele robią? Nawraca się, to od razu go, co? To do grupy uwielbienia, niech śpiewa w kościele. Przecież to jest znany muzyk, nie? I jeszcze więcej ludzi przyjdzie, jak on będzie śpiewał. To jest najgłupsze, co może zrobić. Bo zmuszamy gościa, żeby swoim naturalnym darem usługiwał duchowo. To jest jedna. A drugie, jako nowonarodzone dziecko, zbijamy go w pychę i on od razu przypisuje sobie autorytet nad ludźmi, od których nie jest dojrzalszy duchowo. Widzicie to? Jaki błąd popełniamy? Jeśli narodziłeś się na nowo, jesteś duchowym niemowlakiem. To, czego potrzebujesz w kościele, to siedzieć i się uczyć. A jeśli będziesz uczył, to Bóg po jakimś czasie ci pokaże, gdzie jest twoje miejsce w ciele Chrystusa. I wcale znany muzyk nie musi być zaraz w grupie uwielbienia. Słuchajcie, ja znam takiego bożego, duchowego piosenkarza chrześcijańskiego. On był też muzykiem. Nie wiem, czy nie jakimś rockowym. Ale jak on się nawrócił, to miał bardzo mądrego pastora. Ten pastor przez 7 lat kazał mu siedzieć w pierwszym rzędzie i słuchać słowa Bożego. I po 7 latach Bóg dopiero przekonał tego człowieka, że ma wrócić do muzyki i przekonał go do tego, że ma grać i śpiewać na chwałę Bożą. Jakie on tworzy pieśni, słuchajcie, on śpiewa Słowo Boże. Jak go słuchasz, ma takie namaszczenie, bo co? Bo siedział w ławce pokornie. I Bóg go w pewnym momencie powołał. A my czasami idziemy na skróty i na siłę czynimy liderami kogoś, kto powinien siedzieć w ławce i uczyć. Uwielbiam słuchać pastorów, którzy byli i są uczniami Jezusa Chrystusa. Uwielbiam to. Sam uwielbiam być uczniem Jezusa Chrystusa do dzisiaj. Nie wiem wszystkiego, słuchajcie. Nie doświadczyłem wszystkiego. Nie jestem omnibusem. Ale jestem uczniem Jezusa Chrystusa i chcę poznawać Go. Dalej, głębiej, mocniej i mocniej. I chcę kroić Słowo Boże prosto. Werset po wersecie. Werset po wersecie. Słuchajcie, przygotowuję się do tego, że będziemy tak studiowali się list do Koryntian. Przygotowuję się do listu do Galacjan. Piękny list, słuchajcie. I będziemy go kroić. Werset po wersecie prosto. Bo tam jest nauczanie łaski. W pierwszych kościołach był problem z łaską. Pan był właśnie tam. Chyba najmocniej ze wszystkich listów. Przywraca ludzi do łaski. Pycha zabija wdzięczne serce. Jeśli nie masz wdzięcznego serca do Boga, to jest oznaką, że coś się wkradło w swoje serce. Jeśli nie jesteś w stanie dziękować Bogu. Spoufalenie zajmuje się sobą na tyle, że nie uwielbiasz Boga za to, kim jest. Słuchajcie, z czasem stajemy się też spoufaleni z Bogiem. Nie jest tak? No, już chodzę z Bogiem 20 lat. To cóż nowego jeszcze może mnie spotkać? Czego jeszcze mogę doświadczyć? Już wszystko jest za mną. Pewny jesteś? Już wszystko wiesz na temat Boga? Wszystkiego doświadczyłeś? Nie bądź spoufalony. Wróć, odśwież swoją relację z Bogiem, bo Bóg ma jeszcze wiele skarbów ukrytych dla Ciebie. Duma, spoufalenie i trzecia rzecz, która przeszkadza nam w naszej relacji z Bogiem. Detale życia. Szczegóły życia. Detale życia wywyższają nasze potrzeby tak, że nie potrafimy dziękować Bogu za to, co mamy. Jeśli jesteś skoncentrowany na szczegółach życia, nie będziesz w stanie dziękować Bogu za to, co masz. To jest wyznacznik. Jeśli dzisiaj nie jesteś w stanie dziękować Bogu za to, co masz, to znaczy, że się nakręciłeś, że szatan cię nakręcił, że skoncentrowałeś się na niewłaściwych rzeczach. Bóg każe ci szukać wpierw Królestwa Bożego, a wszystko inne będzie ci dodane. Wierzysz w to? To jest obietnica Boża na ciebie dzisiaj. Szukaj wpierw Królestwa Bożego, a wszystko inne będzie ci dodane. Pycha zabija wdzięczne serce. Współchwalenie zajmuje się tak mocno sobą, że nie uwielbiasz Boga za to, kim jest. A detale, szczegóły życia wywyższają Twoje potrzeby ponad Boga i Jego zaopatrzenie. Dziękczynienie, wdzięczność w sercu jest wspaniałe, słuchajcie. Czy jesteśmy wdzięczni? Boże Słowo mówi, że nie. Słuchajcie, jak Jezus uzdrowił 10 trędowatych, ilu wróciło do Niego podziękować? 10 uzdrowił. Cudownie. Z nieuleczalnej choroby w tamtych czasach. Ilu wróciło do Niego podziękować?
Jeden.
Czego mnie to uczy? O, to ja jestem jak ten jeden. Nie tego mnie uczy. Wiecie, czego mnie to uczy? Że w 1/10 jestem tylko wdzięczny Bogu. Ja. Jestem za mało wdzięczny Bogu. To jest coś, co musimy sobie przypominać i coś, nad czym pracować. Czy ja dziękuję Bogu za to, co dzisiaj mam? Nie za to, co chcę jutro, tylko za to, co dzisiaj mam. Czy dziękujesz Mu za to? Czy dziękujesz Mu stale za życie wieczne, które Ci dał? Którego nikt już Ci nie odbierze. On Ci dał i On jest gwarantem tego, że wieczność spędzisz z Nim. Dziękujesz Mu za to? Nie mówię tego do Was, tylko mówię to do siebie. Ja mam ten sam problem. W 1/10 jestem wdzięczny. Może warto więcej. No, może w 2/10 pomału, później w 3. Ćwiczmy z tym, tak? Rozwijajmy się w dziękczynieniu, bo to już szczerze nas przed pychą, przed cielesnością, przed wieloma rzeczami. Bądź wdzięczny. Pomódlmy się. Panie, dziękuję Ci za precyzję Twojego słowa. Ja dziękuję Ci za Twoje myśli, które tam zawarłeś, a które my dzisiaj możemy odkrywać. Panie, ja dziękuję Ci, że Twoja prawda wyzwala. Dzięki Ci za to, Panie. Jesteśmy powołani do wolności. Daj nam chodzić w tej wolności, Panie. Daj nam żyć Twoją prawdą wolności. Jako Twoje dzieci umiłowane, dzieci Boga Wszechmogącego. Dzięki Ci, że należymy do Ciebie. I nikt ani nic nie jest w stanie nas wyrwać z Twojej ręki. Nawet my sami. Amen.